Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, możecie sądzić, przynajmniej na początku, że możecie Państwo sądzić, że to, o czym będę teraz mówił, ma się nijak do Chin, ale to w mojej opinii byłoby błędne myślenie. Będzie błędne. Otóż w niezależnej, niejakiej niezależnej przeczytałem przeczytałem artykuł pod tytułem Reaktywacja dowództwa drugiej floty USA w obawie przed Rosją. Gdzież to jest i o co tu chodzi? Już służę, a później będę komentował. Marynarka LIT, marynarka wojenna USA, czyli US Navy, reaktywowała dowództwo nieistniejącej od 11 roku drugiej floty, przeznaczonej do działań na północnym Pacyfiku, poinformował Pentagon, uzasadniając decyzję wzrostem rosyjskiej aktywności wojskowej. Cytuję. Strategia obrony narodowej USA wyraźnie stwierdza, że cofnęliśmy się w erę poważnej rywalizacji siłowej w sytuacji, gdy w środowisku bezpieczeństwa pojawiają się coraz większe wyzwania i staje się ono coraz bardziej skomplikowane. Druga flota będzie sprawować dowództwo operacyjne i władzę administracyjną nad wyznaczonymi okrętami, samolotami oraz siłami desantowymi na wschodnim wybrzeżu, oczywiście USA, oraz północnej części Oceanu Atlantyckiego. Przyznał zajmujący stanowisko, najwyższe stanowisko w wojskowej hierarchii służby US Navy, szef operacji morskiej admirał John Richardson. Szef operacji morskiej odpowiada za utrzymanie gotowości bojowej marynarki wojennej i jest jednym z 7 członków Kolegium Szefów Sztabu Najwyższego Wojskowego Gremium Decyzyjnego Sił Zbrojnych USA. Według władz wojskowych stacjonujące w Norfolk, w stanie Virginia, dowództwo drugiej floty będzie liczyć początkowo 15 osób, a perspektywicznie ponad 200. Na razie nie podjęto decyzji, kto stanie na jego czele i jakie siły będą mu podlegać. A to wszystko. Więc jak powiedziałem, ja twierdzę, że tutaj oczywiście pośrednio sytuacja dotyczy Chin, będzie dotyczyć Chin. Dlaczego? Z tej samej przyczyny, dla której obserwowałem z niepokojem, ale jakby wydaje się to być oczywiste, obecność floty, elementów floty, dwóch krętów floty chińskiej na Pacyfiku w czasie, na Bałtyku, w czasie ćwiczeń z okrętami rosyjskimi. Otóż, po pierwsze, proszę nie zapomnieć o tym, że północny Atlantyk nie interesuje mnie wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, bo tym łajdakom tam nikt nie zagraża. Powiedziałem łajdakom i się tego będę trzymał. A łajdakom amerykańskim nikt nie zagraża. Dlaczego łajdakom? No to się przyglądnijcie Państwo, co się dzieje w New Jersey. Ale to nie, właśnie nie, jak powiedziałem, nie interesuje mnie sprawa północnego Pacyfiku, znaczy tego, przepraszam, wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, a interesuje mnie północny Atlantyk. Bo jak Państwo wiecie, północny Atlantyk to jest takie pojęcie dosyć, no powiedziałbym, nieostre, prawda? Znaczy granice jego są dosyć nieostre. Gdzie się kończy północny Atlantyk? No gdzieś tam, jeśli wziąć pod uwagę, że Morze Północne to jest chyba jednak część Atlantyku, prawda? No to gdzieś się kończy tam, gdzieś tak w okolicach Murmańska, pewnie, prawda? To już jesteśmy w okolicach, nie w okolicach, a wręcz w północno-wschodnim przejściu. Przejściu północno-wschodnim, które jest przejściem no, handlowym, ale nie tylko oczywiście, biorąc pod uwagę fakt, że tamtędy mogą przepływać również statki, znaczy okręty wojenne. Ja oczywiście nie mam pojęcia, jak wygląda sytuacja z tym przejściem od strony prawa międzynarodowego, czy tam mogą na przykład przepływać, mogłyby przepływać okręty wojenne amerykańskie. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, czy to jest strefa rosyjska, strefa ekonomiczna. Po prostu nie wiem. Nie wiem. A w każdym razie, nawet jeśli nie, jeśli to obszar działania tej drugiej floty będzie się kończył na gdzieś tam w okolicach Murmańska, no to jest to po prostu część, wschodnia część tego przejścia północno-wschodniego z odcieśniny Beringa tutaj właśnie do Morza Północnego. No i tutaj jakby się zazębia to z chińskimi interesami, prawda? Bo to jestem przekonany, że to głównie Chińczycy chcieliby, aby to przejście było drożne i aby nie było żadnych problemów na końcu tego przejścia, na zachodnim końcu tego przejścia. No. Czyli już tam u szczytu Półwyspu Skandynawskiego, tam gdzie Półwysep Skandynawski i Norwegia spływa na południe. Prawda? I tak właśnie to wygląda. Tutaj, znaczy ja z jednej strony, wiecie Państwo, jak ja mam wybierać, ilekroć mam wybierać między Rosjanami i Żydoamerykanami, bo tak to trzeba nazwać, interesami Żydoamerykańskimi i rosyjskimi, to ja mam problem pod tytułem, czy ten sam problem, gdybym miał wybierać, czy ja chcę umrzeć na dżumę, czy na cholerę. Dokładnie tak właśnie to widzę. Nie wiadomo, co gorsze. Nie lepsze, nie wiadomo, co gorsze. Więc tutaj obecność amerykańska w tym miejscu być może będzie trochę Rosjan moderowała. Być może, ale dwóch bandytów. Wiecie Państwo, jak dwóch bandytów się bierze za kark, to ja zawsze, to mnie cierpnie skóra na plecach. Bo to najprawdopodobniej odbędzie się naszym kosztem. Dwóch bandytów, czyli Żydostwo amerykańskie, czyli amerykańscy Żydzi i Rosjanie. Więc doprawdy bardzo trudno powiedzieć, co jest gorsze, a co jest lepsze. Znaczy nie, lepsze na pewno nie, co jest gorsze. Obecność jednych i drugich spowoduje, że źle się czuję. Natomiast myślę, że dokładnie tak samo jest z Chińczykami. I to od dłuższego czasu już tak myślę, że oni mimo swojej strategicznego partnerstwa z Rosjanami, oni wcale ich nie kochają. To jest bajka. Natomiast chińskie władze doskonale wiedzą, że Rosja jest im potrzebna i Rosja doskonale wie, że jest potrzebna chińskim władzom. I Rosja doskonale wie, że jej potrzebne są również Chiny. Czyli tutaj wszystkie warunki są spełnione, aby to partnerstwo było trwałe. I jest. Ale to jest partnerstwo strategiczne. To nie jest jakaś miłość od pierwszego wejrzenia. Nie. Nie ma nic z tych rzeczy. Po prostu rzetelne, uczciwe, no to może trudno powiedzieć, ale rzetelna współpraca na różnych polach, biorąc pod uwagę interesy obydwu stron, czyli Chin i Rosji. I tak jak powiedziałem, tutaj właśnie w tym miejscu, gdzie jakby kończą się interesy, ta cienka czerwona linia tych interesów amerykańskich na północnym Pacyfiku, gdzieś tam w okolicach Murmańska, No i w tym samym miejscu, to jest ta cienka czerwona linia, po której po drugiej stronie zaczynają się interesy wojskowe oczywiście, również militarne, Chin i Rosji. Jak to będzie wyglądało? Czy to będzie jeszcze jedno pole konfliktu? Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że to po prostu będzie miejsce powstrzymywania rosyjskich militarnych zapędów. A równocześnie Rosjanie będą blokowali amerykańskie militarne zapędy. Jedna strona, drugą będzie się trzymała za mordę i to mi bardzo odpowiada. Gdyby się tak trzymali za te mordy nawzajem przez kilkadziesiąt najbliższych lat, to byłoby bardzo dobrze. Tylko, że boję się, że jakoś nie widzę tego aż tak optymistycznie. Nie widzę specjalnego powodu, żebyśmy się tym martwili. Znaczy, dlaczego jeszcze? Ja, to nie o Polskę chodzi, przecież tutaj chodzi o interesy chińskie. Czy Chińczycy, czy w pewnym sensie polskie interesy. Otóż to jest tak, że Chińczykom potrzebni są Rosjanie, potrzebna jest ich flota Pacyfiku, z którą zresztą intensywnie ćwiczą. Marynarka wojenna Chin ćwiczy intensywnie z marynarką wojenną rosyjską na Pacyfiku. No i siłą rzeczy jakby nie ma wyjścia. Chińczycy muszą się w czymś zaangażować Rosjanom. Jest coś za coś w polityce zawsze. Znaczy za wyjątkiem oczywiście Polaków, bo ci dają dupy bez żadnych powodów. Za poklepanie po plecach polscy politycy. Siłą rzeczy, skoro potrzebna jest Chińczykom rosyjska flota Pacyfiku, to Rosjanom będzie również przydatna chińska flota na tych północnych, na północnym Atlantyku. Niestety. To nic przyjemnego, ale jakby nic się na to nie poradzi. I tak to wygląda, proszę Państwa. Tak to wygląda, wyglądają jakby kulisy reaktywacji dowództwa drugiej floty Pacyfiku. Drugiej floty, przepraszam, Atlantyku. Dziękuję, kłaniam się. Do usłyszenia.